I chciałbym podzielić się z Kościołem, z wszystkimi, którzy są online, słowem. Mam jeden wyraz, jedno słowo, jako tytuł mojego przesłania. Oczekiwanie. Oczekiwanie. To jest trochę powiązane z tym, co wspomnieliśmy. Oczekiwanie na urodzenie dziecka. Prawda? Jest taki czas, jest taka pewność, jest takie przekonanie, że jest potomstwo, że jestem, że ja nie, ale kobiety, że jestem w ciąży i będę rodzić, a więc jest oczekiwanie, aż to nadejdzie, aż to nastanie, aż urodzi się życie, aż przyjdzie na świat, prawda? Oczekiwanie, inaczej nadzieja, przewidywanie, pragnienie. Czekamy na coś, na kogoś. Kiedy siadam na przystanku autobusowym, to siadam z nadzieją, że autobus nadjedzie, prawda? Gdy siadam w kinie, to dlatego, że mam pragnienie obejrzeć film. Uczniowie czekali na zakończenie roku szkolnego. Gdy jestem przed Panem, i tu zmierzamy do sedna mojego przesłania, gdy jestem przed Panem lub teraz, gdy mamy czas z Bogiem, albo w naszych domach, gdy się modlimy, w naszym osobistym czasie z Bogiem, oczekujemy, prawda? Oczekujemy, że coś się wydarzy, że Bóg coś uczyni, że przyjdzie Boże poruszenie, że dotknie nas Pan. A więc będę mówił w kontekście oczekiwania na Pana. Czekanie na Boga z pragnieniem, z nadzieją, z ufnością, z wiarą. Wyczekuję na Pana. Czekam i On przychodzi. Czekam na Pana i zaczyna przybywać mi sił. Czekam, bo wiem, że otrzymam to, co obiecał i to, o co proszę, bo taką mamy gwarancję. Amen? Oczekiwanie. I przeczytajmy fragment z Biblii z tym związany. Łukasz 3 rozdział, wiersz 15 i 16. A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu, właściwie potrzebuję tego fragmentu, a gdy ludzie trwali w oczekiwaniu, ale przeczytajmy cały tekst. I wszyscy myśleli w swoich sercach o Janie, czy może on jest Chrystusem. Odpowiedział Jan wszystkim: ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ponieważ wszyscy oczekiwali przyjścia Mesjasza. Gdy lud oczekiwał, to kluczowe słowo w tym tekście. Oczekiwanie z wiarą. Kiedy jestem gotowy, że coś się wydarzy, przyjmuję odpowiednią postawę. O tej postawie chcę powiedzieć. Chcę ją mocno zaakcentować. Jaką przyjmujemy postawę w oczekiwaniu, aby Bóg mógł działać. Ten moment opisany w Ewangelii Łukasza kończy okres 400 lat. 400 lat od proroka Malachiasza. Kiedy Bóg przemawiał po raz ostatni. Wyobraźcie sobie, 400 lat milczenia Boga. Tak mówi historia biblijna. Bez proroków i bez słowa od Pana. Bez jakichkolwiek przejawów i manifestacji Bożej obecności. Niesamowite. 400 lat. Ale Bóg uczynił coś. Przyszedł czas, kiedy ludzie zaczęli oczekiwać. Wiecie, jedno z angielskich tłumaczeń, The English Bible, mówi tak, że było to tiptoe expectation. Tiptoe expectation, czyli dosłownie stojąc na palcach w oczekiwaniu. Tak przetłumaczone jest to słowo z oryginału w tej brytyjskiej, angielskiej Biblii. Lub bardziej po naszemu, przebierali nogami oczekując. To chyba bardziej do nas dociera niż stojąc na palcach w oczekiwaniu. I Bóg czyni coś nowego. Coś niesamowitego. Wyczekiwali na Boże działanie. Coś zaczyna się dziać, gdy ludzie oczekują. Jesteśmy nastawieni na to, że coś się wydarzy. Jest inna atmosfera, gdy w modlitwie oczekuję. gdy wielbię Boga, oczekując na Jego poruszenie, gdy głosimy Ewangelię i oczekujemy, że będą działy się cuda, gdy oczekujemy na świeże wylanie ducha, jest coś niesamowitego, gdy nasze serca są otwarte w oczekiwaniu, przebieramy nogami, wypatrujemy, pragniemy Boga przeżyć w świeży sposób. Bardzo tego Kościół i my potrzebujemy. Mamy podstawę, aby oczekiwać, spodziewać się. Wszystko, co nas oddzielało od Boga, zostało usunięte. Kolosan 2:4 brzmi tak. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I tutaj jest to kluczowe słowo. I usunął. Usunął go. Przybiwszy go do krzyża. Tak naprawdę usunął wszystko, co nas od Niego oddzielało. To, co nas dzieliło od Niego, zostało przybite do krzyża. Co to znaczy? Że możemy teraz sięgnąć po to, czego potrzebujemy dla naszego życia. Dla naszej przed Nim pobożności. To, czego nam potrzeba, jest skutkiem oczekiwania. Może inaczej. Zaspokojenie naszych potrzeb jest skutkiem naszego oczekiwania. Przebierając nogami, czekał na to, że coś się wydarzy. Mogę oczekiwać zmiany w mojej rodzinie. Mogę oczekiwać zmian w moim życiu małżeńskim. Mogę oczekiwać, że ból ustąpi. Mogę oczekiwać na uzdrowienie, na zmiany, których potrzebuję. Oczekuję, że Duch Święty wypełni moje życie mocą Pana. Oczekuję na to. Psalm 119, wiersz 126 brzmi tak. Czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Oczekujemy, że Pan rozpocznie swoje działanie. Kiedy widzimy, co się dzieje, gdy zło rozszerza się jak epidemia, gdy naruszane są wszelkie moralne standardy, gdy zmagamy się w życiu i toczymy boje duchowe. Może pokonaliśmy już lwa albo niedźwiedzia, mówię w cudzysłowie, jak Dawid. Myślę, że przychodzi taki moment, kiedy musimy oczekiwać, że pokonamy olbrzymów. Oczekujemy Bożego działania. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do tych przeżyć. Wszystko. Rzymian 8:17 mówi nam, a skoro jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego dziećmi? A skoro jesteśmy Jego dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami z Chrystusem. Bo jeśli wraz z Nim cierpimy, to i razem z Nim będziemy otoczeni chwałą. Mamy dostęp do naszego dziedzictwa wraz z Jezusem. Mamy dostęp do Jego chwały. Mamy prawo oczekiwać w naszych zmaganiach, cierpieniach, że wypełni się Boża obietnica. Ja chcę mieć taką postawę. Ja pragnę przyjmować taką postawę. Ja chcę trwać w postawie oczekiwania. Jest taki niesamowity fragment, historyczny fragment. Jest to wydarzenie, które miało miejsce tuż po wylaniu Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt. To wydarzenie opisują Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Tam jest taki fragment od 1 do 11 wiersza. Opisuje historię uzdrowienia chromego od urodzenia. I prawda jest taka, sam to przeanalizowałem po sobie, zazwyczaj skupiamy naszą uwagę na tym, co się wydarzyło, co uczynił Piotr i Jan. Pamiętacie? Piotr i Jan mówi, srebra nie mam, złota nie mam, lecz to, co mam, to Ci daję w imieniu Jezusa, wstań i chodź. I to jest takie główne przesłanie, które mówi nam o tym, co się wydarzyło. Ale cud, który się wydarzył, tak naprawdę oparty jest na wierszu 5. Czytamy w wierszu 5. On zaś spojrzał na nich uważnie z spodziewając się, oczekując, że coś od nich otrzyma. Mnie dotknął ten wiersz. Oczekiwał, że coś otrzyma, że coś się wydarzy, że coś się zmieni. To jest kluczowy wiersz w tym fragmencie, który prowadzi do cudu, który przeżył ten człowiek. Czy jestem w takim stanie oczekiwania? Czy ciągle jestem głodny Boga? Spragniony, aby czynił coś więcej? Aby stało się to, czego jeszcze nie ma? Wiecie, co najbardziej diabła wkurza? Wkurza go to, czego jeszcze nie ma. On drży przed tym. Najbardziej drażni go to, co się jeszcze nie wydarzyło, co może Bóg uczynić. Nie bardzo drażni go to, co było, to, co już się stało, nawet to, co jest teraz. On drży przed tym, co będzie, co może przyjść, nadejść, co może się wydarzyć. Kim możemy być jutro? To jest dla niego zagrożenie. Kim mogę być jutro w Chrystusie, kiedy odkryję w oczekiwaniu, jaki Bóg ma plan dla mojego życia? Jan w swoim pierwszym liście pisze tak. Kochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze nie wyszło na jaw. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy w przyszłości. Wiemy jednak, że gdy Pan się objawi, będziemy do Niego podobni, gdy zobaczymy Go takim, jakim jest. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a czym będziemy, to się okaże. I myślę, że w tym procesie życia z Bogiem, człowieka, który oczekuje, który czeka na Boże działanie w swoim życiu, ciągle może się okazać coś nowego, świeżego, kim będziemy jutro. Że nie muszę być takim samym, jakim jestem dzisiaj. Kiedy Boże dzieci oczekują na Boże poruszenie, gdy Kościół oczekuje z entuzjazmem na to, co Bóg będzie czynił, na to, co nadchodzi, rzeczy zaczynają się dziać. Kiedy mamy postawę oczekiwania, dramatem jest życie bez oczekiwania. Bez oczekiwania na więcej. Bez oczekiwania, że coś nadejdzie. Bez wypatrywania, przebierając nogami na Boże poruszenie. Wiecie, gdy przychodzi i dopada nas taka religijna obojętność. Taka postawa rezygnacji. No co jeszcze może się wydarzyć? No co jeszcze? Co jeszcze? Bóg uczynił już wiele, chwała Mu za to. Ale to nie wszystko. Ma dla nas więcej. Dla oczekujących. Dla tych, którzy tego czekają. Kiedy wchodzę w atmosferę oczekiwania, zaczynam pragnąć, aby zobaczyć, aby usłyszeć, przeżyć to, czego jeszcze nie doświadczyłem, czego jeszcze moje oko nie widziało, o czym ucho nie słyszało. Bóg ciągle mówi. Bóg ciągle nam pokazuje, objawia. Mieliśmy wielki przywilej uczestniczyć wraz z żoną w czwartek przy powołaniu na pastora naszego przyjaciela. Też mentorowaliśmy mu przez 2 lata Tomka Sagana wraz z jego żoną w Stalowej Woli. I dzięki Bogu, dzięki tej pracy, tej inicjatywie powstał drugi zbór zielonoświątkowy w Stalowej Woli, w drugiej części miasta, stworzony z młodych ludzi, trochę z takim współczesnym akcentem, z taką pasją ewangelizacji i działania na rzecz Bożego Królestwa. I mogliśmy usługiwać im wraz z prezbiterem okręgowym Okręgu Wschodniego, położyć na nich ręce i prorokować do ich życia. Prorokować do ich życia. Mówić o tym, co Bóg ma dla nich. Mówić o tym, co w sferze duchowego świata się w tym momencie dzieje. Musimy słyszeć od Boga. Musimy widzieć, czuć Jego serce. Aby to czuć, widzieć i słyszeć, musimy oczekiwać. Oczekiwać, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Co Bóg przygotował dla nas. Służymy Bogu, który jest większy od naszej wiary. Zabrzmiało to logicznie? Bóg jest większy od Twojej i mojej wiary. Bóg jest większy od naszych modlitw, jest większy od naszych oczekiwań. Zawsze chcę widzieć takiego Boga w moim życiu, który ma więcej dla mnie, który jest większy od momentu mojej wiary, jest większy od mojego życia modlitewnego, jest większy od moich oczekiwań. A gdy oczekuję, Bóg może mnie zaskoczyć. Halleluja. Może uczynić więcej, niż jestem w stanie sobie wyobrazić. Czy jestem gotowy na nowe odkrycia i doświadczenia? Wiecie, najbardziej niebezpieczny jest stan, gdy mówimy, mnie już nic nie zaskoczy. Mnie już nic nie zaskoczy. Jak tak zaczynamy wyznawać, to już mamy kłopot. Już mamy problem. Wszystko wiem, wszystko widziałem, wszystko przeżyłem. Stan, w którym przestaje nas fascynować odkrywanie Boga. Doświadczanie Boga w nowy, świeży sposób. Jeśli przestaniemy oczekiwać, to biada nam. Wiecie co? Nic się nie wydarzy. Kiedy przestaniemy oczekiwać, nic się nie wydarzy. Nasz wnuk, spędziliśmy z nim ostatnio tydzień, wszystko odkrywa. Aż miło popatrzeć, jak otwiera szafki w kuchni i robi to swoje wielkie oczy i wow, wow. Dla mnie to normalne. Ja w tych szafkach nic takiego nie widzę, jakieś stare gary. Przyzwyczaiłem się do nich. Ale on ma tą dziecięcą fascynację odkrywania i ta fascynacja, ta dziecinna fascynacja jest potrzebna Kościołowi. Biblia mówi, że jeśli nie staniemy się jak dzieci właśnie w tym odkrywaniu, w tej fascynacji, w tej pasji, w tym zaufaniu do Boga, to nie będziemy oglądać Królestwa Bożego w działaniu. Może dlatego nie oglądamy, bo nie stoimy w oczekiwaniu. Może staliśmy się za bardzo obojętni, za bardzo wyedukowani. Wszystko już wiemy. Ja wszystko wiem. Co ty mi będziesz mówił? Ja już wszystko wiem. Wszystko przeżyliśmy. Ale wiecie co? Brakuje tego przebierania nogami. Brakuje wypatrywania, stojąc na palcach, że Bóg może mnie znów zaskoczyć. Że Bóg może uczynić coś świeżego. Czasami w kościołach mamy siedzących ludzi. I teraz to nie aluzja do kogokolwiek na tej sali. Nie zrozumcie mnie źle. Siedzących ludzi z założonymi rękoma. Niektórzy już przestali. Ale to powiedziałem, nie do was, absolutnie. Mają rozbiegane oczka. Kwaśną minę. Taką kwaśną minę, jakby cytrynę jedli. Wyglądają na znudzonych. Znudzonych tym, co się dzieje. Pytanie brzmi tak. Co tacy ludzie otrzymają? Nic. Zero. Zero. Zero otrzymają. Jacy przyszli, tacy wyszli. Nic nie przeżyją, niczego nie doświadczą. Parę krzeseł dalej siedzi osoba i widzisz, że przebiera nogami. Oczka jak piłeczki, buzia otwarta w modlitwie i w uwielbieniu. Już wiesz, że oczekuje, że coś się wydarzy, że coś przeżyje. Bóg ją dotknie. Amen? Potrzebujemy oczekiwać, oczekiwania, aby coś się wydarzyło. Potrzebujemy podmuchu wiatru, Bożego Ducha. Potrzebujemy ognia Bożej obecności. Nie kolejnej intelektualnej lekcji biblijnej lub wywodów teologicznych. Bóg dał mi słowo, ogłosiłem go w Stalowej Woli. Może przyjdzie czas, że powiem go tutaj. Na temat zielonoświątkowej epidemii. Bardzo ciekawe słowo. Urodziło się między 5 rano a 8 w czwartek przed wyjazdem. 3 godziny Bóg do mnie mówił, gdy byłem w modlitwie, gdy oczekiwałem. Mówię, Boże, daj mi słowo, świeże słowo. Ja tam jadę, oni słuchają online. No, siara, jeśli będę głosił to, co już słyszeli, to, co jest w internecie. Trzeba powiedzieć coś świeżego. I Bóg dał mi słowo na temat zielonoświątkowej pandemii. Pandemii, którą mamy być nasyceni i zarażać innych. Zarażać innych ogniem Ducha Świętego. Pasją dla Boga. Potrzebujemy takiej epidemii w Kościele, aby powstała. Ewangelia Łukasza, 3:15-16, wracam do tekstu, brzmi, a gdy ludzie trwali w oczekiwaniu. Oni czekali. Oni potrzebowali Mesjasza. Oni chcieli, aby się objawił. I wtedy prorocze słowo od Jana przychodzi, że już idzie, już się zbliża. Idzie ten, który nie tylko będzie Mesjaszem dla was, ale będzie tym, który będzie napełniał was ogniem Ducha Świętego. Wiecie, Jezusa mamy. Jezus jest nam dany od Ojca, abyśmy mieli żywot wieczny, niebo. I to jest Jan 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale także potrzebujemy Ducha Świętego, który jest nam dany przez Jezusa, abyśmy nasze życie tu na ziemi wypełnili mocą z nieba. Prawda? I to jest Łukasz 3:16. Ależ pasuje, prawda? Jan 3:16. Potrzebujemy Jezusa, aby mieć życie wieczne. I Łukasz 3:16. Abyśmy byli napełnieni duchem i ogniem, co czyni Pan Jezus. I na koniec mam takie, sprawdzę, 5 króciutkich myśli. 5 króciutkich myśli, które sobie zapisałem. Przygotuję sobie mój eksponat. Co dzieje się w życiu człowieka, który oczekuje, aby Duch Święty działał w jego sercu, w jego życiu? Co dzieje się z człowiekiem, gdy jest otwarty na to, bezustannie otwarty na to, aby Duch Święty go napełniał? Powiedziałem w Stalowej Woli takie zdanie. Często pytają mnie ludzie, pastorze, czy wierzysz, że człowiek raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony? Często zadają mi takie pytanie. A ja mówię, pewnie, że wierzę. Nigdzie indziej się nie wybieram. Nie mam zamiaru wracać tam, skąd wylazłem. Raz zbawiony, na zawsze jestem zbawiony. Nigdy tam nie wrócę. To jest moja decyzja. Ale gdy pytają o Ducha Świętego, to nie mogę powiedzieć raz napełniony, na zawsze napełniony. Potrzebujemy bezustannie świeżego zasilenia tym potencjałem Bożego namaszczenia z nieba. Potrzebujemy świeżej mocy. Potrzebujemy świeżego Bożego dotyku. Co dzieje się z człowiekiem napełnionym świeżym powiewem Świętego Ducha? Po pierwsze, co jest w ogóle działaniem Ducha Świętego w naszym życiu? Chciałbym rozciągnąć to pojęcie dzisiaj. Chciałbym je zgłębić. Chciałbym was zainspirować tymi krótkimi myślami. Po pierwsze, gdy Duch Święty przychodzi do naszego życia, on pragnie zająć całe nasze terytorium. To jest militarne określenie. Dokonuje inwazji i zaczyna okupować nasze życie. Poddaje je sobie. Oznacza to zajęcie każdej części mojego życia. Poddanie je pod panowanie Ducha Świętego, aby wypełnił każdą część we mnie. I on rozlewa to wszystko, co Bóg przygotował dla nas po naszych sercach. Przejmuje nad naszym życiem panowanie. Jest to dobre dla nas. To nie jest dyktatura. To jest przyjemna relacja z Duchem Świętym. I choć jest to militarne określenie, to sprawia to przyjemność tym, którzy się poddają Duchowi Świętemu. Bo co on robi? Prowadzi nas, pociesza, objawia, umacnia, sił dodaje. Amen. Po prostu jest to rewelacyjne uczucie, gdy poddaję moje życie Duchowi Świętemu i mówię: Duchu Święty, napełnij mnie, nic ze mnie, wszystko, co Ty chcesz, czyń przez moje życie, zajmij moje terytorium, dokonaj inwazji na moje życie i wejdzie w posiadanie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, On pragnie zamknąć nas w sobie, zakopertować. Mówi o tym list do Efezjan 1,14. Zostaliśmy opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Zobrazuję wam to. Oto jestem ja. Biblia mówi, że jesteśmy jak list otwarty przed Bogiem. Tak? Kiedy przychodzi Duch Święty, nie tylko chce wypełnić nasze życie, ale pragnie zamknąć nas w sobie. Pragnie przyoblec nas. Pragnie ubrać nas w siebie. I wtedy ja, zobaczcie, jestem włożony w Ducha Świętego. Jestem opieczętowany. Pyk. Okej? Jestem w środku. I teraz listy mają znaczki, kiedyś były pieczęcie. Najlepiej tu z tyłu, prawda? Że nikt tego nie zerwał, że nikt nie otwierał. I wiecie, co się dzieje? Że chroni mnie całą drogę, kiedy się przemieszczam. Kiedy wędruję z jednego miejsca do drugiego. Kiedy ten list jest przekazywany z Jastrzębia na Podlasie. Jest w środku, jest chroniony. Nic nie powinno się mu stać. Kiedy jestem tak, jakby zakopertowany przez Ducha Świętego, diabeł nie ma prawa do mojego życia. Nie ma prawa tu wleść. Nie ma prawa mącić w moim życiu. Kiedy poddaję wszystko Duchowi Świętemu i pragnę, aby mnie zakopertował i mnie chronił i mnie otaczał i mnie przyodział tą mocą z wysokości, jestem chroniony w środku. Bóg mnie prowadzi. Oto oddziela mnie od tej grzesznej, demonicznej rzeczywistości, pośród której żyjemy. Jestem pod ochroną Najwyższego. Po trzecie, On pragnie nas pouczać. Objawia prawdę. Odkrywa Boży plan dla naszego życia. Jan 14,26 brzmi tak. Natomiast gdy przyjdzie wasz opiekun, inne tłumaczenie mówi pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Nasz opiekun Duch, Duch Prawdy, przypomni nam, podpowie, pokieruje, powie, idź tam, zmień to, mnie uczy głosić. Gdy patrzę na Jego wpływ, na moje życie, jestem pełen podziwu. Gdy zaczynałem moją służbę kasnodziejską, to co głosiłem było tak liche, tak płytkie. Ale czas z Duchem Świętym robi swoje. Nie chodzi o to, by fajnie mówić, śmiesznie mówić, dobrze mówić. Chodzi nam o to, by mówić z objawienia. By mówić to, co Duch Święty chce. Czas koronawirusa dał mi przestrzeń na spędzanie czasu z Duchem Świętym. Ono o wiele większą niż wcześniej. Nie musiałem tyle biegać, nie musiałem tyle podróżować, nie musiałem tyle robić, ale w tym czasie mogłem w wyciszeniu, w mojej komorze spędzać czas z Bogiem. To wpływało i wpływa na moje głoszenie. Wiem o tym. Przynajmniej mam to potwierdzone. Niektórzy mi o tym mówią. Wiecie, niektórzy z was już się mnie nasłuchali przez 33 lata. Mojej służby w tym zborze. Czy to nie jest takie proste? Wielu z was było od początku w tym kościele. Wielu Łazowiczów. I ciągle trzeba nieść inspirację. Ciągle. Tu nie chodzi o to, abyśmy teraz skostnieli i stali się liturgicznym kościołem, który za niedługo umrze. Potrzebujemy świeżości ducha, potrzebujemy świeżej inspiracji. I kiedy Duch Święty przychodzi, zaczyna nas właśnie pouczać, prowadzi, przypomina, podpowiada, kieruje, zmienia. To jest piękne dzieło Ducha Świętego. Po czwarte, jeszcze dwie krótkie myśli. On wywiera na nas wpływ. Jego działanie robi na nas wrażenie. To ma wymiar takiego proroczego prowadzenia. Na przykład podejdź, pomódl się z tą osobą. Mieliście coś takiego? Nagle czujesz. Wyraźnie czujesz w swoim sercu, jak Duch Święty wywiera na ciebie wpływ. To jest takie prorocze prowadzenie. Podejdź i pomódl się z tą osobą. Albo mieliście coś takiego? Mówi nie. Nie tędy droga. Nie idź w tym kierunku. Nie rób tego. To nie jest mój plan. Albo przekaż to słowo. Ono ma znaczenie dla kogoś w tym miejscu. Przekaż to słowo. Podejdź. Powiedz, co Bóg mówi do twojego serca. Przekaż je. Albo daj komuś pieniądze. Mieliście coś takiego? Poruszeni, żeby kogoś wesprzeć, komuś pomóc. I czujesz wyraźnie, że masz to przekazać, że masz to dać. Duch Święty inspiruje nas także do okazywania hojności. Inaczej mówiąc, człowiek poddany Duchowi Świętemu żyje, porusza się według impulsów ducha. Bardzo mi się spodobało to zdanie. To jest wyczytane, nie moje. Przeczytałem go. Najpierw go przeczytała Gosia, później mi to wysłała. Właściwie mogła mi powiedzieć, ale wysłała, bo tak to się teraz robi. Że się wysyła sobie nawzajem. Nawet w tym samym pokoju będąc. Wysyłamy sobie to, co chcemy powiedzieć. Także bardzo fajne. Wiecie, bo tego już nie zapomnę, już to mam w komórce. Także dlatego ja nie mam nic złego na myśli, kochani. No nie bądźcie tacy przerażeni. A więc żyjemy według impulsów Ducha Świętego. Duch Święty po prostu nas dotyka. Mamy impuls od Ducha Świętego. I ostatnia myśl. On zamieszkuje z tobą. Daje poczucie namacalnej obecności. Jan 4,14 mówi tak. Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Zaczyna przebywać ze mną. I z całą odpowiedzialnością to mówię. Nawet jeśli jestem sam, nigdy nie czuję się sam. Nigdy. Ja z nim rozmawiam. Nawet jeśli nie ma nikogo, czasami śmieję się do samego siebie. To może dziwacznie wygląda, może śmiesznie wygląda, ale gdy rozmawiam z Duchem Świętym, gdy modlę się, gdy przeżywam Jego obecność, czasami przychodzi Jego radość. Ja wiem, że to takie dziwne, może wzbudzać w kimś jakieś dziwne emocje, ale tak i tak jesteśmy dla ludzi dziwni. Nie łudźmy się. A więc, w czym problem? Czy problem? Potrzebujemy tego napełnienia. Gdy Duch Święty zajmie nasze terytorium, zamyka nas w sobie, poucza, wywiera wpływ na nas i zamieszkuje z nami. Jeśli jestem w tym stanie oczekiwania, jak matka na urodzenie dziecka, to, co Duch Święty chce mi dać, stanie się moim błogosławieństwem. Musimy mieć tą postawę oczekujących, wyczekujących na Boga. Z nadzieją, z wiarą, gdy przychodzimy tutaj na to miejsce. Po co przychodzę? Żebym przeżył coś z Bogiem. Oczekuję na to, że Bóg coś uczyni w moim życiu. Zaczynam się modlić, zaczynam Go wielbić. Zaczynam wchodzić w Jego obecność z oczekiwaniem, że Bóg coś do mnie powie, że coś zmieni, że uzdrowi, że przemieni moje życie, że dotknie moją rodzinę. Bóg honoruje takie postawy. Kiedy nawrócił się Saul z Tarsu, miał spotkanie z Jezusem w drodze drodze do Damaszku. I po tym nawróceniu, Dzieje Apostolskie mówią nam, że przebywał w domu Judy na ulicy Prostej. I Bóg posłał do niego Ananiasza, aby poszedł, włożył na niego ręce, po to, by dwie rzeczy miały miejsce. Dwie rzeczy. I czytamy w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. 17 wiersz. I Ananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Dwie rzeczy. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. Po pierwsze, Ananiasz nazywa Saula bratem. To jest bardzo ważne. A więc Ananiasz przychodzi do Saula, który jeszcze nie miał zmienionego imienia na apostoł Paweł. Przychodzi do niego i mówi: bracie Saulu. To oznacza, że był nowonarodzonym człowiekiem. Że był bratem. Bo wtedy nazywano braćmi w Chrystusie. A więc spotkał się z Chrystusem i był nowonarodzonym człowiekiem. Po drugie, modli się, aby opadły łuski z jego oczu. Paweł, Saul, był bardzo religijnym człowiekiem. Był sługą kościoła, tamtego kościoła. Prześladował chrześcijan, mówiąc, że robi to dla Boga. Miał religijne łuski. Oczami nie widział. I Ananiasz poszedł, aby przejrzał, aby otworzyły się jego oczy, aby zobaczył prawdę, aby został oświecony, aby zmienił swoje nastawienie, aby otworzył się na Ducha Świętego. I Biblia mówi, został napełniony Duchem Świętym. Duch Święty stąpił na niego, a później apostoł Paweł pisze w swoich listach: ja modlę się nowymi językami więcej niż wy wszyscy Koryntianie, niż cały Kościół w Koryncie. A gdybyście poczytali o Koryncie, to oni mieli skrajny problem. Oni tak językami się modlili i mówili, że nikt ich nie rozumiał. I apostoł Paweł mówi: weźcie to, skorygujcie. Bo gdy chcecie, aby publicznie ktoś powiedział na to, co mówicie, amen, to mówcie zrozumiałym językiem, bo was nie rozumieją, albo niech będzie dar tłumaczenia języków. I Paweł został napełniony Duchem Świętym. Saul z Tarsu. To jest nasz wzór do naśladowania. Tego potrzebujemy, ale musimy być pełni oczekiwania. Musimy czekać na Pana. Oczekiwać na to, że On coś nowego uczyni. To, co przeżyłem, jest piękne, ale może być jeszcze lepiej. To, jak daleko już doszedłem. O bracie, ja mam taki staż wiary, tyle lat już jestem wierzący. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Wspaniale. Ale jeszcze możesz zajść dalej. Bóg może ci coś nowego, świeżego dać. Możesz coś przeżyć. Oczekuj na Pana. Oczekuj na Niego. Oczekuj na Ducha Świętego. Może chce coś w twoim życiu jeszcze zmienić. Nie jesteś doskonały. Ja także nie jestem. Potrzebuję Ducha Świętego, aby mógł działać w moim sercu. Chciałbym, byśmy się o to pomodlili. U progu wakacji, właściwie już się zaczęły wakacje, pomódlmy się, aby może mając więcej czasu stanąć przed Bogiem w oczekiwaniu. Może w naszych modlitwach osobistych, w naszym czasie z Panem, w naszej komorze, w naszym domu, czy będziemy gdzieś na różnych spotkaniach, na różnych nabożeństwach. Panie, przychodzę z oczekiwaniem. Działaj w moim życiu. Użyj mnie bardziej niż dotychczas. Panie, pomóż mi kogoś do Ciebie przyprowadzić. Pomóż mi zanieść tą dobrą nowinę komuś. Duchu Święty, pomóż mi być człowiekiem wpływu. My możemy być ludźmi wpływu. Możemy wpłynąć na życie innych ludzi. Społeczeństwo współczesne potrzebuje przesłania Ewangelii. Potrzebuje słowa o życiu z Bogiem. widzimy, co się dzieje, widzimy, w jakie skrajności wpada ludzkość, jakie są tarcia polityczne, w sferach moralnych, w tym wszystkim, co ustanowił Bóg, jak wiele się dzieje, aby to złamać, aby zmienić. Musimy stanąć na wysokości zadania, oczekiwać, że Bóg ma siłę i moc mnie i Ciebie użyć, nas, wspólnie razem, Kościół. Możemy być ludźmi wpływu. Możemy czuć ten impuls ducha. Możemy odczuwać, że nas prowadzi, że nas poucza, że nas chroni. Nie musimy się bać. Ja czułem osobiście wielką przykrość. Było mi smutno wiele razy. Gdy patrzyłem na Facebooka i czytałem, jak chrześcijanie obrzucają się błotem z powodu kandydatów, za którymi będą głosować. Było mi tak przykro. Jakieś to świadectwo. Jakiś to przykład dla tych, którzy są na zewnątrz. Dlatego się nie wypowiadałem i nie mam zamiaru. Jedno wiem, że jestem skryty w Bogu. Bez względu na to, kto we wtorek zostanie ogłoszony prezydentem tego kraju, Bóg mnie będzie dalej strzegł, tak jak mnie strzegł. Będzie mi pomagał, będzie się o mnie troszczył. Przeżyłem komunę, przeżyłem biedę w moim domu rodzinnym. Nie miałem czasami co jeść. Później przełom, czasy Solidarności, przeżyłem ten czas. Kilku prezydentów za mojego życia. I muszę powiedzieć do dzisiaj, że Bóg jest ciągle ten sam. Nieważne, kto rządził. Był wtedy, gdy było tak ciężko, gdy się nawróciliśmy. Mama ciężko pracowała. Czasami nie było co jeść. Kiedy się nawróciła, Bóg zaczął zmieniać wszystko w naszym domu. Nagle Bóg zaczął nam pomagać w różnoraki sposób. Później, kiedy ja się nawróciłem, zaufałem Jezusowi. Zaufałem Mu, że mnie skrył w sobie. Że Duch Święty mnie otoczył swoim wsparciem, przyoblekł. Do dzisiaj, tyle lat, nigdy Bóg nas nie zawiódł. Zawsze jest dobry. Dlatego mówię, i to jedno sygnalizuję, że wierzę w takiego samego Boga, w którego wierzył Daniel w ziemi babilońskiej. I czy to był Cyrus na tronie, czy to był Dariusz na tronie, Danielowi szczęściło się i powodziło. Bardzo ciekawe. Super. Bo zaufał swojemu Bogu. Bo na Nim polegał. Bo na Niego oczekiwał. Nawet ogień i piec, którym chciano ich spalić żywcem, nie był w stanie zatrzymać Boga. Powstańmy. Pomódlmy się. Halleluja. Za chwilę zaśpiewamy na koniec jedną pieśń. Chciałbym modlić się, aby przyszedł taki duch od Pana, który zachęci nas do oczekiwania na więcej. Do oczekiwania na to, co Bóg przygotował dla nas. Do oczekiwania na ten kolejny Boży ruch w naszym kierunku. Może masz dziedziny, w których musisz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, oczekuję na Ciebie. Oczekuję, abyś dotknął mojego małżeństwa. Oczekuję, abyś dotknął mojej rodziny. Oczekuję, abyś dotknął mojego zdrowia. Oczekuję, abyś dotknął mojego powołania. Oczekuję, Panie, abyś mnie użył. Oto jestem. Chcę widzieć Ciebie w działaniu. Pomódlmy się o to. Wznieśmy nasze ręce. Zapraszam wszystkich, którzy są z nami online, abyście modlili się razem z nami. Może jesteś tam przed swoim tabletem czy smartfonem. Powiedz: Boże, chcę oczekiwać na Ciebie. Chcę oczekiwać z wiarą, z nadzieją, że masz coś więcej dla mnie. A może nie jesteś jeszcze nawróconym człowiekiem? Stań przed Bogiem z oczekiwaniem, że przebaczy Ci grzechy, oczyści Cię z win. uwolni cię może z nałogu, którym jesteś związany. Oczekujmy na Pana. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś kochającym tatą, że jesteś tak dobry, że gdy oczekujemy na Ciebie, to Ty przychodzisz. Tak jak po 400 latach czytamy w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, wierszu 15, że ludzie oczekiwali. Chcemy i my oczekiwać. Może mamy wiele lat przeżycia już, dobrych przeżyć, dobrych doświadczeń. Ale Panie, my wiemy, że masz więcej dla nas. Że jesteś Bogiem, który czyni rzecz nową. Ona się już rozwija i my chcemy ją zauważyć. Chcemy być jak te małe dzieci, które przebierając nogami oczekują na to, co przygotowałeś dla nas. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Ci, Jezus. Dotknij każdego z nas, kto jest tutaj obecny na sali. Dotknij, Panie, każdego, kto słucha nas online. Dotknij, Panie, swoim świętym duchem. Panie, wejdź w posiadanie nasze życie. Zakopertuj nas, Panie. Nawiedź nas, Panie. Użyj nas, Panie. Oto jesteśmy. Oczekujemy na Ciebie, Duchu Święty. Chwała Ci, Jezus.